modlitwy nasze, daj nam ochoty i zdolności, aby ta nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Maryjo, Matko pięknej miłości,
módl się za nami.
Stolica mądrości,
módl się za nami.
Święty Roku,
módl się za nami.
Błogosławiona Sancjo,
módl się za nami.
Tego.
Amen. No, domyślam się.
Proszę Państwa, tu są jeszcze wolne miejsca. Proszę Państwa, chodźcie, bo to się nie wystoi. Półtorej godziny to się nie wystoi. Tu są wolne miejsca na plac.
No chyba tak. Dobra.
Czy Pan ma jakieś tytuły każdego spotkania, czy...
Znaczy, jakby trzeba, to zrobię, ale w tej chwili nie mam.
No nie wiem, czy na stronie może tylko daty zamieszczę i koniec.
Daty, może tak... Może pomyślę jutro, albo...
Tam są tematy tych...
Trochę pozmieniałem już, myślę.
Dobra, nie, to daty na razie wypiszę i koniec. To było trzeba najważniejszego ogłosienia. Puszczę im lista.
Dobra. To co? To w takim razie do roboty, tak? Pewnie na początek przydałoby się parę ostrzeżeń, bo może ktoś przyszedł, ma jakieś oczekiwania, które się nie mogą spełnić i wtedy nastąpi frustracja. Bo stąd się biorą niespełnione oczekiwania, rodzą właśnie takie stany jak frustracja, niezadowolenie. Dwa słowa tytułem przedstawienia się, co jest istotne. No, żyję 30 lat w małżeństwie. 30 będzie w czerwcu, tak uczciwie. Więc prawie 30 lat w małżeństwie. Z tą samą żoną dzisiaj trzeba mówić, prawda? Mamy trójeczkę dzieci, a właśnie 3 dni temu najstarsza skończyła 18 lat. Łatwo policzyć, że pierwsza ciąża trwała dość długo. To nie był nasz pomysł. 12 lat czekaliśmy na urodzenie, powiedzmy 11, na poczęcie pierwszego dziecka. Także zostaliśmy nieźle przećwiczeni w tej materii. I od razu się nasuwa taka myśl, że ludzie, którzy się pobierają, zwykle pragną mieć dzieci. To nie jest tak, że wszyscy natychmiast już mogą, prawda? To nie my jesteśmy dawcami życia, my tylko stwarzamy warunki, a są jeszcze inni, którzy o tym decydują. Trochę wyżej od nas. I to nas, to doświadczenie też ustawiło nasze życie bardzo mocno. Mieliśmy czas jako młode małżeństwo bez dzieci, wobec tego wepchnięto nas w różne działania. No i tak się składa, że od wielu, wielu lat różne rzeczy w ramach tak zwanego duszpasterstwa rodzin robimy wspólnie z żoną. Natomiast jedno doświadczenie jest bardzo, myślę, ważne. Ja sądzę, że tutaj można sobie spokojnie usiąść z przodu. Tak, tak, bo to jak znam siebie, to nie potrwa 8 minut, tylko trochę dłużej. Proszę, proszę. Tak więc jedno doświadczenie jest szczególnie ważne. Możecie się zdziwić, ale doświadczenie z małżeństwami, którym się źle wiedzie. Małżeństwami, które się rozpadają często. I to nie jest przypadek, że o tym mówię w tej chwili. I dlatego przez ten czas, jak się będziemy spotykać, ja będę was chciał w miarę możliwości o tym, co wiem, przestrzec. Nie na zasadzie straszenia, tylko na zasadzie właśnie takiego poddania pod roztropną rozwagę. I tak troszeczkę konstruuję te treści. Może ktoś odnieść wrażenie, że ja mówię, że małżeństwo nie jest, nie niesie ze sobą szczęścia. Nie, faktycznie to szczęście was spotka, wiele różnych radości, natomiast trudnością są niespodzianki przykre. A kogo spotka przyjemna niespodzianka, to z tego tytułu małżeństwo się nie rozwali, prawda? A przykre niespodzianki, których się można zupełnie spokojnie spodziewać. Pierwszą rzeczą, którą mogę wam na pewno obiecać na samym początku, że wszyscy macie jakieś oczekiwania od małżeństwa, że nikomu, ale to absolutnie nikomu z was oczekiwania od małżeństwa się nie spełnią. Naprawdę się nie spełnią. I ja się zaraz tego wytłumaczę. To nie to, że wszystko będzie źle. Nie. Po prostu będzie inaczej. Ludzka wyobraźnia nie jest w stanie przewidzieć tego, co będzie. Życie niesie mnóstwo niespodzianek i przyjemnych, i przykrych. Także to nie jest tak, że wszystko będzie gorzej, jak sobie myślicie. Nie, nie, o tym nie mówię. Po prostu będzie inaczej. Ale mówię to nie przez przypadek i nie bez powodu. Otóż ci ludzie, którzy potrafią modyfikować swoje oczekiwania, ci, pewnie tylko ci, mają szansę na to, by czuć się szczęśliwymi. Ludzie, którzy się upierają przy swoich oczekiwaniach, że musi być tak, jak sobie właśnie wymyśliłem, bardzo cierpią z tego powodu. I ich bliscy też cierpią. Nie ma nic gorszego, jak obraz wytworzony przez narzeczoną jej idealnego męża, tego oto chłopaka, który na pewno musi być taki. I całe życie siebie i jego męczy, żeby on był taki. Kiedy on jest po prostu inny. A co gorsza, jeszcze chce, żeby był kobietą, reagował jak kobieta, czuł jak kobieta. Zupełnie niemożliwe do spełnienia rzeczy. Oczywiście ludzie się pobierają po to, by być szczęśliwymi, i czego sobie i wam życzę, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi. Tu z przodu są fajne miejsca jeszcze takie. Prawda, mówiący za często nie będzie patrzył w tamtą stronę, ale miejsca są zupełnie dobre. I myślę, że warto o szczęściu słów parę powiedzieć. Bo nie każdy z tych, którzy chcieli być szczęśliwi, wszyscy chcemy być szczęśliwi, ale nie wszyscy, którzy chcieli być szczęśliwi, w życiu szczęśliwi są. Są jeszcze miejsca, słuchajcie. To trzeba zwalić na ziemię i spokojnie, ja się będę wycofywał na jakieś takie pozycje, żeby tyłem do nikogo nie stać, ale tu mam ściągę, to najwyżej sobie zrobię trochę tak. Jest jeszcze jedno fajne krzesło zupełnie tutaj do wzięcia. Siądźcie, bo to można jeszcze gdzieś to wstawić, tam można usiąść. No, ja sobie coś się nie przypalę przy tym piecu. Także wszyscy chcą być szczęśliwi, ale samo chcenie nie wystarczy. Trzeba by pewnie chwilę się zastanowić. To jest dosyć trudna rzecz, wiem, bo świat, a przynajmniej system szkolnictwa, nie uczy myślenia. I rzeczywiście ludzie żyją często bezmyślnie i głoszą pewne obiegowe poglądy, w które wszyscy muszą wierzyć, a kto myśli inaczej, jest oszołomem i w ogóle do ciemnogrodu go. I to dotyczy również małżeństwa, dotyczy również relacji damsko-męskich, dotyczy również sfery seksualności, dopowiadając wprost, mnóstwo takich oczywistości wam się do głowy wbija, które wcale nie muszą prowadzić do tego, żebyście byli szczęśliwi. Przeciwnie, bardzo wiele rzeczy się mówi, które nie prowadzą do szczęścia, wprost niszczą to szczęście. Jak ktoś pyta, dlaczego takie rzeczy się robi, że mówi się coś, co niszczy szczęście ludzkie, no wiadomo dlaczego. Jak się ci ludzi dorosły, nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i związane z nimi ideologie. Ogromne pieniądze robi się na nieszczęściu ludzkim i również ogromne pieniądze w szczególności robi się na sferze seksualności. Dzisiaj nie będziemy tego rozwijać, ale dość dużo na ten temat sobie powiemy, i to nie na ładzie w tej dziedzinie, a na bałaganie. Na ładzie się nie da zarobić. Jeden mężczyzna z jedną kobietą na całe życie się wiążą i jeszcze co gorsza dzieci kochają. No przecież ile przemysłów wypadło jednego dnia, gdyby wszyscy na ten pomysł wpadli, prawda? Zauważmy, że te wściekłe ataki na Kościół pod byle pretekstem albo i bez pretekstu są też po tej linii, bo Kościół głosi ład, między innymi w dziedzinie seksualności, a ten ład psuje interes. Bo nie byłoby pornografii, bo nie byłoby antykoncepcji, bo nie byłoby przerywania ciąży, nie byłoby tych panienek dookoła miast, nie wiem jak tam kto je nazywa, różne usłyszałem nazwy od pomocy drogowej do sióstr miłosierdzia, prawda? Biedne dziewczyny w rękach mafii. Biedne, nieszczęśliwe dziewczyny, które nawet uciec nie mogą, bo paszportu swojego w rękach nie mają. Zwykle to jest gdzieś tam zza wschodniej granicy, prawda? Oczywiście tych pieniędzy, które zarabiałem, też nie oglądają, żeby nie było wątpliwości, tak? W rękach mafii zarabia się gigantyczne pieniądze na nieszczęściu ludzkim. Dlatego warto choćby króciutką refleksję posnuć, gdzie jest istota szczęścia człowieka. kiedy człowiek może być szczęśliwy, bo najgorsza jest sytuacja taka, że ludzie mają oczekiwania, również związane z małżeństwem, które nawet spełnione w ogóle do szczęścia nie prowadzą. To jest takie wpuszczenie w maliny. Jeżeli byście mieli oczekiwania, które nie prowadzą do szczęścia, by wam się one spełniały, to byście byli zadowoleni w danej chwili. Jak oczekiwanie się spełniło, to jesteśmy zadowoleni, tak. Ale możemy być głęboko nieszczęśliwi. I dlatego trzeba dotrzeć do tego, co prawdziwe szczęście człowiekowi daje. Człowiek ma jakąś naturę, to czasem młodzieży w szkole pokazuje taki układ kartezjański, trzy osie, to jest ciało, to jest psychika i to jest sfera ducha. I tu trzeba szukać szczęścia człowieczego. Nie da się w samym ciele zbudować szczęścia. Świat to głosi, no bo to się najlepiej sprzedaje, prawda? Materia się najlepiej sprzedaje. Jeżeli jakieś dziewczę zainwestuje wyłącznie w ciało, może być najśliczniejsze, może być, nie wiem, wybrane miejsc klasy, osiedla, nawet świata, za rok będzie następna, już przegrała, prawda? Jeżeli ktoś, powiedzmy, takie dziewczę przepiękne zainwestuje tylko w ciało, to osiąga efekt, który ja w skrócie nazywam zdrowym ciele, zdrowe ciele. I nic poza tym, prawda? A to się dziewczyną wmawia. Gotowy się głodzić, jak jest moda na chude, albo tuczyć, jak jest moda, to zależy od kraju, tak, to kraj, co obyczaj. W Turcji musi być gruba. Bo jak jest żona chuda, no to mąż jest w ogóle jakiś bidak, czy nie wiadomo co. Nie stać go na grubą, prawda? Więc i tak jak Polka staje chuda, taka, że kości wszystkie widać przez skórę, staje przed lustrem i z prawdziwym zachwytem mówi, jak jestem piękna, to tam Turczynka taka staje i z takim samym podziwem szczerym mówi, jak jestem piękna, prawda? To jest kwestia tylko mody. To jest kwestia mody, tylko nie wszystkie mody, jak wiadomo, służą dobru człowieka. A więc nie samo ciało. I człowiek nie jest również tylko upsychicznionym ciałem, to by było za mało. Człowiek ma sferę duchową. To, co go wyróżnia ze świata zwierząt, to, co pozwala mu myśleć abstrakcyjnie, to, co pozwala mu myśleć, myślami wybiegać w czasie do przodu, aż również poza granicę śmierci ciała. Dla ciała i psychiki kresem rozwoju jest oczywiście śmierć. Natomiast sfera ducha śmierć nie dotyczy. Tam czas w ogóle w tamtym świecie nie działa. Nie jest elementem nadającym się do opisu czegokolwiek. Świat niematerialny, nie biegnie w nim czas. W związku z tym człowiek jako jedyna istota może myśleć o tym, co będzie po jego śmierci. Jeżeli to potrafi, to pewnie powinien taką refleksję wzbudzać. A dzisiaj wszyscy robią, i możni tego świata, wszystko, żebyście tylko nie myśleli, co będzie po śmierci. Nie myśl, co będzie jutro, ciesz się życiem, jutro ci może tego na głowę spaść. Kupuj mój produkt i on ci przyda szczęście, prawda? Ten produkt bardzo różnie wygląda. Tylko myśleniem możemy się obronić. I dlatego ja będę, zauważycie, będę co chwilę wam podsuwał jakieś nawet metody myślenia, czy sposoby na rozpoznawanie jakiejś rzeczywistości właśnie przez włączanie myślenia. Człowiek, który nauczy się dobrze myśleć, jest bezpieczniejszy. Bezpieczny do końca nie, ale bezpieczniejszy, chroniony przed oszukaniem. I taka prosta rzecz na początku, w waszej sytuacji. I żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja nie chcę rozwalać par narzeczeńskich w tej chwili. Natomiast do dnia ślubu macie prawo się zastanawiać. Natomiast od dnia ślubu już nie macie prawa się zastanawiać. Rzymianie, jak lądowali na nowym lądzie, to co robili? Palili okręty. Naprawdę palili okręty. Nie mieli odwrotu. Dzisiaj świat nie mówi o tym, że jak ktoś chodzi w małżeństwo, to nie ma odwrotu. No nie, no przecież może być druga, trzecia, piąta. Prawda? Jak się nie ułoży. Zresztą badania potwierdzają jednoznacznie, że jeżeli wchodzi się w małżeństwo z założeniem, że być może się rozwiedziemy, to ilośćkrotnie częściej takie pary się rozwodzą. Niż te, które zakładają, że nie wchodzi w rachubę. No? Takie samospełniające się proroctwa. Tak więc, tak jak powiedziałem, będę podsuwał pewne sposoby myślenia i tu zastrzegając się, że nie chcę rozwalać par narzeczonych, które często mają takie bardzo różowe okulary, niedobrze, jeżeli widzimy wyidealizowaną postać narzeczonej i narzeczonego. To może i przyjemne, ale to nie jest dobre. bo po ślubie potem jest zawód, jak się okazuje z bliska, że ona nie jest taka, że on nie jest taki. Pewnie mnie z premedytacją oszukiwała. Bardzo prosty sposób spojrzeć na siebie raz jeszcze wiele razy, czy chciałabym mieć takiego syna, jak ten oto facet. Jeżeli absolutnie nie, to nawet przed dzień ślubu wiać. Jeżeli absolutnie tak, to niczego nie żałować, inwestować w ten związek. Prawdopodobnie u większości jest tak. Tak, ale. I to ale jest zadaniem. Tak, nasze dzieci mają być lepsze od nas. Waszym sukcesem jako rodziców będzie sytuacja, że dzieci was przerosną. Tak? Oby to ale nie było dyskwalifikacją człowieka, prawda? Jeżeli on jest, nie wiem, wysoki, przystojny, gra na gitarze, przepraszam, i głupi jak but, no to jak na ojca dzieci się nie nadaje po prostu, prawda? I co z tego, że ci koleżanki zazdroszczą, że takiego załapałaś faceta? To samo panowie, czy chciałbym mieć taką córkę? Można inaczej pytać, czy ojciec moich dzieci, czy to jest najlepszy z możliwych ojciec moich dzieci? Czy to jest najlepsza z możliwych matek moich dzieci? Pani, ale teraz jesteście w tej chwili, jacy jesteście. Ktoś tam ma do ślubu może pół roku, ktoś może ma krócej, ktoś może ma dłużej. Obyście za ten czas do ślubu byli lepszymi ludźmi niż dzisiaj. Bardzo wielu młodych ludzi marnuje czas, kiedy się oficjalne narzeczeństwo ustalało. To nie było tak do końca głupie. Gdzieś to obśmiewa. Nawet wobec rodziców jawna deklaracja, poproszenie o rękę, to wszystko miało sens, niemodne. Wszystko miało sobie głęboki sens. Znam sytuację, gdzie nie dopełniono żadnych formalności i chłopak tych tradycyjnych przyjechał kiedyś w przepoconej podkoszulce i odwiedził swoją przyszłą teścią. Po raz pierwszy go tak zobaczyła, na rowerze przyjechał, wyciągnął pierwszy do niej rękę, mówi: tam Jurek jestem. Mówi, a mamusia zmroziło tak bardzo, że ja ich spotkałem, to małżeństwo, nie chciałbym zmyślać, kilka lat, myślę 4-5 lata po ślubie. Mama nie była na ślubie, nie pozwoliła ojcu pojechać. Z jej rodziny tylko jeden wujek, ojciec chrzestny, to chował się za filarami, żeby przypadkiem nie znaleźć się na zdjęciu jakimś, prawda? I mama przez cały czas słała listy, jedyna córka, jedyne dziecko. Słała listy, że ona, mama już umiera, że ma przyjechać natychmiast, oczywiście bez tego faceta, którego nigdy nie nazwała zięciem, synem, mężem swojej córki, prawda? Nieroztropne jest nie szanować rodziców i nawet ich, nawet czasem może dziwnych wyobrażeń. Akurat w tamtym wypadku mamusia miała wyobrażenie, że to będzie królewiec bajki, że w ogóle to będzie, że ślub odbędzie się w ich miejscowości, że będą karety, konie, prawda, wszystko. A oni cichy ślub u Dominikanów wzięli, no. Więc ona po prostu nie mogła tego zaakceptować. W każdym razie te pytania, czy chciałabym mieć takiego syna, taką córkę, to jeżeli odpowiedź brzmi tak, ale to bym chciał zmienić, to jest dla was zadanie na czas najbliższy, żeby się zmienić. Uwaga, ja co rusz spotykam się z małżeńcami, którzy chcą się zmieniać, znaczy żona chce zmieniać męża, ona wie dokładnie w czym, to i tamto, i ona go przymusza na wszystkie dostępne sobie metody, z dostępnymi metodami. Oczywiście jest to doskonale nieskuteczne. I tak przez 40 lat. Mąż wie, dlaczego małżeństwo się nie układa. Żona by musiała zmienić to i tamto. I próbuje ją prawie że głodem nieraz wziąć, prawda, żeby ona się zmieniła. I nie tędy droga. Za chwilkę będziemy mówili o miłości, o relacji miłości. I to taka przepiękna scenka, jak matka Teresa z Kalkuty, zapytana przez dziennikarza, jak zmienić świat na lepsze, odpowiedziała: Pan zmieni siebie, ja siebie i świat będzie lepszy. Nigdy w życiu nie będziecie mieli tyle motywacji do wysiłków pracy nad sobą, jak w tej chwili. Mówię to wam z perspektywy 30 małżeństwa. Jest to sytuacja, w której kochający chłopak jest naprawdę gotów wszystko zrobić dla kochanej dziewczyny. I nie róbcie swoim chłopakom takiej krzywdy, swoim mężczyznom, że mówisz, no, czego od niego oczekujesz? Właściwie, no nie, no, żeby się nie rozmyślił tylko. Tak? Czasem to jest utrata niesamowitej szansy. Naprawdę mężczyzna podziwiany przez kochaną kobietę zrobi wszystko. Tam przynieść krokodyla, to jest w ogóle pestka. On gotów jest bestię, która w nim siedzi, własnego egoizmu pokonać, żeby jej pokazać, na co go stać. Nie marnujcie tych niesamowitych możliwości. To samo kochająca dziewczyna nawet pewnie gotowa przestać plotkować, jak chłopakowi to się bardzo nie podoba. Albo coś tam, albo coś tam, albo coś tam, prawda? I oglądajmy siebie z uwagą i mówmy sobie, co byśmy chcieli, żeby się w nas zmieniło, ale nie wymuszajmy, tylko prośmy, czy możesz mi to ofiarować? A ja ci w zamian ofiaruję, co zechcesz, tylko powiedz co. I to jest dla mężczyzn wielka trudność, ponieważ my mężczyźni byśmy chcieli wszystko zrozumieć. Drodzy panowie, może macie takie ambicje, żeby zrozumieć zachowania swoich narzeczonych? Ja mówię teraz bardzo, bardzo poważnie. To jest niemożliwe. Ona sama wielokrotnie nie będzie rozumiała swoich zachowań. Bo zachowania wypływają kobiety, o tym będziemy osobno mówili, w dużej mierze z uczuć, jakie w sobie nosi. A uczucia nie podlegają kontroli rozumu. Przynajmniej do końca. Reakcje, tak, mogą podlegać u dojrzałej osoby. Natomiast same uczucia się biorą z otoczenia. Ktoś na nią krzywo spojrzał, zaświeciło słońce, spadł deszcz, ochlapał samochód, było tempra. Mnóstwo różnych rzeczy niezawinionych, zewnętrznych, może wpływać na uczucia. I dlatego zachowania, zrozumieć zachowań kobiety nie, natomiast uszanować absolutnie tak. Można, rzecz jasna, używając rozumu, poznając ukochaną kobietę, można w dużym stopniu zminimalizować jakieś sytuacje przykre. I na przykład mądry mąż nie zacznie rozmowy na trudne tematy dzień przed miesiączką, prawda? No nie zacznie, bo wie, że to nie ma sensu. Nie merytoryczne czynniki zadecydują, tylko inne, prawda? Tak na marginesie, to wiecie, dlaczego kobieta dzień przed miesiączką gotuje zupę w 7 garnkach? Wiecie, bo tak! I trudno z tym dyskutować. Ale kontynuując ten wątek bycia szczęśliwym. Jeżeli macie być szczęśliwi, to macie być szczęśliwi w trójwymiarze. I wasza relacja ma być też trójwymiarowa. Ogromnie fascynująca może być relacja cielesna, tak. Ale ona nie nasyci człowieka, ani go nie uszczęśliwi. Raczej dość szybko ogołoci. Cielesność, sfera psychiczna, sfera duchowa. To wszystko obyście harmonijnie rozwijali i obyście siebie ciągnęli w górę. Jak czasem takie ilustracje sobie robię, jak mam tablicę, że stoi ten chłopak, który zwrócił uwagę na dziewczynę, naprzeciwko dziewczyny. I którędy oni pójdą? Podobają się sobie. Robią krok ku sobie. Którędy pójdą? Czy drogą czystego poznania, bez żadnego zniszczenia? Czy drogą uruchomienia emocji, głównie pożądliwości? Ta pierwsza ścieżka powoduje wzrost, ta druga ścieżka powoduje degradację i osób, i ich relacji. Przepraszam, mówiąc w skrócie, pójście do łóżka powszechnie nazywa się miłością. My się kochamy, prawda? Tak facet, nie wiem, napadnie dziewczyny, ją gwałci w krzakach, to też ją kocha. No, zupełnie nieporozumienie, prawda? Owszem, to może być gestem miłości, ale bardzo często gestem miłości nie jest. I warto tutaj rozpoznać, co my naprawdę na ten temat myślimy. Jest ogromnie niebezpieczne, że nasze poglądy na naszą relację są kształtowane przez nasze pragnienia. Pragnienia są normalne, normalne, że te pragnienia są. Również związane z pierwotnością, oczywiście tak. Natomiast jeżeli chcesz sobie odpowiedzieć, co jest dobre w tej relacji, to miej odwagę. Kolejna podpowiedź, kolejny chwyt. Miej odwagę spytać siebie, a czy chciałbyś, żeby twoja córka była traktowana kiedyś, ukochana córeczka, może jedyna, tak jak ty traktujesz narzeczoną? A czy chciałabyś, żeby twój syn był tak traktowany, jak ty traktujesz narzeczonego? I nagle się okaże, że jest nad czym pracować. Obyśmy mieli odwagę wziąć właśnie ten trud pracy. Ja nie chcę uczynić z narzeczeństwa jakiejś takiej katorgi, ale naprawdę jest to niesamowita szansa, w której możecie się cudownie rozwinąć. Cudownie rozwinąć już nie jako każdy z osobnego człowiek. Bo bardzo wielu ludzi niedorozwiniętych nie jest zdolnych do miłości. Marzy o miłości, ale nigdy nie przeżyje. Choćby 10. żonę wziął, to miłości nie przeżyje, bo on sam jest przeszkodą. Ze złych klocków nie zbuduje się dobrej budowli. Jest potrzebna pewna elementarna dojrzałość człowieka i każdy z was może inwestować w swoją miłość małżeńską, przede wszystkim walcząc ze swoim egoizmem. Nawet trenując na oddaniu cukierka komuś. Dosłownie, nawet tak. Zrobienie czegoś, na co nie mam ochoty, a wiem, że jest dobre. Zrobienie czegoś za kogoś bliskiego, czy na rzecz kogoś bliskiego. Jakikolwiek wysiłek przełamując mój egoizm jest poważną inwestycją w kształtowanie późniejszej miłości małżeńskiej. Ale niezależnie od tego, że każdy z was osobna ma inwestować w siebie, by zwalczać egoizm, to jest największa przeszkoda miłości, właściwie to jest zaprzeczenie miłości, to macie zacząć szukać budowy relacji miłości z takich osób, jakimi jesteście, bo jest pewna specyfika. Każda osoba jest inna, ktoś inny ma takie punkty wrażliwości, ktoś inny, ktoś ma takie tęsknoty, ktoś inny. My mamy się dostosować do siebie. Żadna korona z głowy nie spada. I tu jest trudnością dla chłopaka, że on by się musiał podporządkować czasem. On musiał być taki wolny. Później jaki wolny? Wchodzisz w małżeństwo, chcesz być wolny? No coś za coś. Nie może być wolności w rozumieniu samowoli. Ale jest zupełnie czymś innym, jak mnie skują kajdanami i prowadzą, gdzie nie chcę, a zupełnie co innego, jak ja na siebie sam przyjmuję pewne ograniczenia. No przecież nie jestem wolny. Mam żonę, mam trójkę dzieci i to są bardzo konkretne ograniczenia. Z tego płyną niesamowite radości. Ale nie mam mowy o tym, że jestem sam sobie. Sterem, zeglarzem, okrętem, prawda? Wchodzicie w pewne ograniczenia. I trzeba... Wchodzicie w wolność i trzeba w wolności ze spokojem to przyjąć. I mężczyzna bardzo często będzie musiał robić rzeczy, których nie rozumie, drodzy panowie. Tylko dlatego, że to jest potrzebą żony i ta potrzeba nie jest moralnie zła. I masz to zrobić. Tak samo wielką trudnością dla kobiet jest. Robienie rzeczy, na którym jemu zależy, a jej na tym nie zależy. Jemu zależy. To dobrze. Nie jest to moralnie złe. Dla niego jest ważne. To w ramach miłości należy to robić. W filmach tak nie jest. Wszyscy robią to na trochę ochotę i żyją długo i szczęśliwie. Albo się rozwodzą co chwilę. To tam w zależności od tego, co chce się przekazać. Życie wymaga pewnego wysiłku, przede wszystkim samoograniczenia. Gdybyśmy mieli definiować miłość, to miłość właśnie jest troską o dobro drugiego. Kosztem siebie. Zobaczcie, żyjemy w świecie, który głosi hasła indywidualizmu, który to indywidualizm mówi. Zresztą pokrętnie wyprowadzone to jest z personalizmu chrześcijańskiego. Człowiek jest wielką wartością. No, zgoda. Ty jesteś człowiekiem. Prawda. Wobec tego ty masz prawo do szczęścia. Wszystko się zgadza. Wobec tego możesz zostawić żonę i trójkę dzieci za prawdziwą miłością swojego życia. Prawda? Taką filozofię się dziś nagłaśnia. Niektórzy mówią już o hiperindywidualizmie. Wszystko podporządkowane. Kali ukraść krowę to dobrze, a Kalemu ukraść krowę to źle. Prawda? Taka mentalność. I to głoszona przez ludzi z najwyższymi tytułami. I ci ludzie wchodzą w małżeństwo i chcą być szczęśliwi. To jest niemożliwe. Człowiek, który rzeczywiście utożsamia się z ideą indywidualizmu, że jemu, za przeproszeniem, po trupach należy się prawo do szczęścia, no nie nadaje się do małżeństwa. Po prostu się nie daje, bo tu musi być gotów do ofiary. I może warto by porozmawiać o tym, z czego jestem w stanie zrezygnować dla małżeństwa. Z czego jestem w stanie zrezygnować? Dobra, już tak się zależy do siorzenia z tobą, tylko pamiętaj. W piątek sobie chodzę na brydzia i ty nie sprawdzasz do kogo? W sobotę mam tenisa, prawda? Nie. Tak, modelowo patrząc, to wchodząc w małżeństwo, ja oddaję wszystko swojej żonie, a ona, jeżeli ma trochę oleju w głowie, powinna mi wszystko zwrócić całą wolność, którą jej ofiarowałem, z wyjątkiem tego, co godzi w małżeństwo. I tego jej nie wolno zwrócić. Ile razy rozmawiałem, młode małżeństwo, sypie się rok po ślubie, też zaczęli już wcześniej, dziecko było poczęte przed, no i teraz takie teksty. No przecież chodzimy na dyskotekę, przecież nie będę z własną żoną na dyskotekę chodził. Prawda? Co to za zabawa z własną żoną? No? Bo mi ręce do kolan opadają. No? Zupełnie świeże wyjeżdża do kolegi za granicę na tydzień, do kolegi ze szkoły. No ten kolega tak, on tak patrzył na nią, no, ale nie byli nigdy ze sobą. I teraz ona idzie na tydzień. No, mąż, no to jak tak ma taką ochotę, to niech jedzie. Ona sama sobie powinna zabronić. Tyle o sobie wiemy, ile nas to zdaną, jakie ma ten kolega intencje, nie wiadomo. Bardzo wiele małżeństw się rozsypało z tego tytułu, że po latach spotyka się sympatię z lat szkolnych, odgrzewa się emocje i gdzieś tam się ludzie gubią, prawda? I podobnie wiele się rozsypuje dzisiaj przez internet, przez zabawy. To jest coś niesamowitego. Ja nie wiem, nie liczę tego, ale na pewno duży procent, 30-40% rozpadających się dzisiaj małżeństw, to się zaczyna od zabaw na gadu-gadu i innych. I rozsądna żona powinna zabronić mężowi takich zabaw, a właściwie to powinna go poprosić, żeby on sobie sam zabronił. I rozsądny mąż powinien nie pozwalać żonie na tego typu zabawy, bo kto stoi, niech baczy, by nie upadł. Bardzo łatwo zagrać na uczuciach, o właśnie tak na odległość anonimowo. Nie warto w takie zabawy się bawić po prostu. Wręcz bym powiedział, nie wolno. I to powinniśmy sobie ograniczać. Niebezpieczne ścieżki powinniśmy sobie nawzajem ograniczać, ale na zasadzie nie takiej nie wolno ci, tylko po prostu ofiaruj mi to. Ofiaruj mi to, bo ja się po prostu boję. I to jest też argument. Jeżeli ja się boję, to warto się zastanowić, czy nie trzeba by tego właśnie sobie ofiarować, zrezygnować z czegoś. Wiecie, na pewno wymaga wiele rezygnacji, ale to jest też pewien smak. To jest pewien smak. I teraz musimy powiedzieć o miłości, bo bez tego nie ujedziemy ani kroku. Miłość podzieliliśmy się z troską o dobrą drugiego. Gotowością do poświęcenia. Oczywiście największą miłością jest oddanie życia za drugiego, za drugą osobę. I w zasadzie mąż, wchodząc w małżeństwo, powinien oddać, być gotów do oddania życia za żonę, a czasem za żonę i dzieci. I tak ma szansę być, pod warunkiem, że ten mąż w małżeństwie będzie kimś ważnym. Mogę powiedzieć, że wszystkie znane mi odejścia mężczyzn z małżeństwa to były na zasadzie takiej, tak z którymi rozmawiałem. Panie, w domu Japonic, przynieś pieniądze, wynieś śmieci. Pieniądze przyślę pocztą, nie uchylam się od tego. Śmieci wyniosą dzieci, są już duże. A ta nowa kobieta, proszę pana, ona bez niej sobie nie da rady. Ona jest taka biedna. Żona do niczego nie potrzebuje. Nie udawajcie, panie, że sobie dacie radę bez nas. Większej krzywdy nam zrobić nie można. I w drugą stronę to samo. Nie udawajcie, panowie, że jesteście samowystarczalni. Zakładając małżeństwo, jesteśmy jakby od siebie uzależnieni i nikt z nas nie wypełni, nie zbuduje małżeństwa sam. Żadna najlepsza, najwspanialsza kobieta nie będzie lepszym ojcem od swojego najgorszego nawet męża. I żaden facet nie będzie lepszą matką. To są niezastępowalne role. I są okoliczności, w których mężczyzna rzeczywiście do dzisiaj jest gotów oddać życie. Kapitan okrętu naprawdę schodzi ostatni. Naprawdę. Do dziś. Nawet za pijanego majtka gdzieś tam w kotłowni gotów jest życie narażać. Tylko proszę zauważyć, on jest tam kimś na tym pokładzie. To jest pod jego odpowiedzialnością. Drugie panie, wiem jak ciężko może wam być teraz to słuchać, ale jeżeli nie poddacie się pod odpowiedzialność waszych mężów, nie powierzycie mu, prowokacyjnie powiem, nie powierzycie mu władzy w rodzinie, urośnie. To on nie urośnie. Mężczyzna spełniający odpowiedzialność rośnie. Proszę pana, mój mąż jest nieodpowiedzialny. A co pani powie na jego odpowiedzialności? Pan mnie nie zrozumiał, on jest nieodpowiedzialny. A co pani powie? No nic. Mam dla pani smutną wiadomość. Nigdy nie stanie się odpowiedzialny. Trzeba trochę ryzykować. Nie naiwnie. Trochę ryzykować i powierzać odpowiedzialność trochę na wyrost. To nam, mężczyznom, jest potrzebne. Ja tego nie mówię przeciwko mężczyznom, czy mogłoby komuś powierzchownie wydawać. Ogromnie potrzebujemy powierzenia na odpowiedzialności, ogromnie potrzebujemy tego, że oto kobieta chowa się pod nasze skrzydła i wtedy my dopiero pokażemy, na co nas stać. Dzisiejsze kobiety często pokazują mężom, że sobie bez nich doskonale dadzą radę. I dziwią się, że on nie chce życia za rodzinę oddać. W imię czego, prawda? W imię czego. Miłość troską o dobro drugiego, gotowość do ofiary z siebie, przezwyciężenie własnego egoizmu. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy poruszyć, a mianowicie, jak się mają uczucia do miłości. Znowu paniom zrobię trochę przykrości. Mają, nie to, że mają się nijak, bo to nie byłaby prawda, ale miłość to nie są uczucia. Jest to zresztą takie rozumienie, że miłość to uczucia, że wielka miłość to silne uczucia, mała miłość to słabe uczucia, jest bardzo niebezpieczne. Bardzo wiele dziewcząt młodych o poruszonych uczuciach wystarczy jeden wieczór zabawy na dyskotece. Naprawdę. Jeden wieczór. Jak jeszcze się to podkręci troszeczkę odpowiednimi środkami farmakologicznymi, to już są uczucia takie, że w ogóle głowa pęka. I dziewczyna idzie do łóżka pierwszego dnia z chłopakiem i całe życie pod tym kątem jest ustawione. Znam taki przykład, dziewczyna 16, chłopak 18. To był wówczas najniższy wiek w Polsce, jaki wolno było zawrzeć małżeństwo. I za zgodą sądu, więc odbywa się rozprawa. Rodzice obu stron naciskają, żeby jak najszybciej, no bo jeszcze nie widać, co sąsiedzi powiedzą, prawda? Środowisko wiejskie. No i mądra sędzina pyta tego dziewczątka, kiedy poznałaś narzeczonego? No, 22 listopada na dyskotece. Kiedy po raz pierwszy współżyliście? 22 listopada. Kiedy zaszłaś ciążę? No przecież mówię! 22 listopada. Rzadko komu tak się uda, prawda? Małżeństwo, chyba można powiedzieć, z głupoty rodziców zawarte, rozpadło się definitywnie, znam tą historię, zanim się zdążyło urodzić dziecko. Tak? Być może oni nieprzymuszani, nieprzynaglani doszliby do tej decyzji. Być może po urodzeniu dziecka, może by się pobrali i może by coś z tego było. Tak? Ale zaważyły na losie i tych młodych ludzi, i tego dziecka, to przecież na całe życie zostanie to jakieś tam piętno, zaważyły emocje, które zagrały. Miłość to nie są uczucia. Wiele dziewczyn w bardzo dobrych uczuciach je nazywa miłością i potem idzie do ślubu nawet, a krótko potem, gdy pojawią się gorsze uczucia, a pojawią się nie tylko z powodu zawinionych przez męża, z mojego zmęczenia będą gorsze uczucia, z choroby będą gorsze uczucia. Na skutek tego, co się dzieje w pracy, będą gorsze uczucia. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Pojawią się gorsze uczucia i pada diagnoza, miłość się skończyła. Przychodzi pani do poradni, proszę pana, ja już męża nie kocham. Wyprowadzam się, biorę dzieci i jadę do mamusi. To pewnie pani by chciała, żeby mąż padł pod tramwaj i... Co pan mówisz? No faktycznie, przepraszam, przesadziłem. Nikomu nie życzymy, żeby wpadał pod tramwaj. Ale niech pani powie, jak on jest tak chory, obłożnie, niańczy go pani? No pewno, że go niańczy. A szykuje mu pani śniadania do pracy? No tak, codziennie. A obiady gotuje pani? No gotuje. a bierze pani gacie, skarpety, koszulę, pracuje, tak, tak, tak. I pani mówi, że go nie kocha. Nazwijmy rzecz poprawnie. W pani uczucia się załamały. U, to poważna rzecz. Fatalnie się żyje ze zniszczonymi uczuciami. Chodzi pani, co najważniejsze? Najważniejsze, że pani się go kocha. Troszczy się o jego dobro. A uczucia, na szczęście są sposoby na to, jak ponaprawiać uczucia. Uczucia z natury są zmienne. Najważniejsze, że pani go kocha. Czujemy, prawda? I żeby się nie dać nabrać na uczucia, natomiast, żeby nie bagatelizować uczuć. Drodzy panowie, nie znam lepszego sposobu na to, żeby żona wpatrzona była w męża jak w obrazek do końca życia. Wystarczy wypełnić jedno proste polecenie. Dzisiaj żonę spotka z mojej strony więcej przyjemności niż przykrości. Wystarczy.
Dla nas znaczy przyjemność. Ja szczerze powiem, ja jej wygarnę, żeby sobie nie myślała. Ja jestem uczciwy, ja nie będę tam udawał.
No to będziesz biedny. Prosta kobieta jak waga szalkowa. Przyjemność, przykrość. I nic panie na to nie poradzicie. I nic na to nie poradzicie. Tylko jeżeli ileś tam po ślubie żona wybuchnie, zrobi coś złego, to nie pytaj, dlaczego to zrobiła, tylko złap się za głowę, Holender, co ja takiego narobiłem, że ona aż tak źle się zachowała. Że aż tyle się złego nazbierało. Zapytana kobieta, dlaczego to zrobiłaś, powie, nie wiem. Bo są wszystko drobiazgi. A czasem powie, bo się nazbierało. I właśnie tak. Bo się nazbierało. No? I dlatego nie ma mądrzejszego sposobu na troskę o dobrą relację z kobietą, jak troszczenie się o to, żeby jej było ze mną przyjemnie. Proszę to dobrze zrozumieć. Nie chodzi mi o udawanie i jakieś takie granie przez cały czas. Nie. Uczciwe troszczenie się o to, żeby było jej przyjemnie. Tylko uwaga. Ma być jej przyjemnie według jej kryteriów przyjemności, a nie moich. Prawda? To jej kupię bilety na mecz bokserski i ona ma się cieszyć, prawda? Że ze mną pójdzie na mecz bokserski. Jest to pewna trudność, że my musimy, drogie panie, wczuwać się, co dla was jest przyjemne, a wy nam tego nie mówicie, bo mówicie, bo jakby kochał, to by wiedział. Nic z tych rzeczy. To tak w bajeczkach jest. Natomiast pocieszę panie, że co prawda nigdy nie spełnią się wasze oczekiwania, że będziemy zgadywać wasze myśli, że będziemy zachowywać się tak, jak wy myślicie, że powinniśmy, że to tak z nas będzie wypływać. Nie, nie jesteśmy kobietami, jesteśmy inni. O tym osobno sobie powiemy. Natomiast jesteśmy wyuczalni, to jest pocieszające. Jeżeli się odpowiednio dużo mówi, powtarza i mamy powody do tego, by mieć dobrą wolę, to my się wyuczymy i wtedy wygląda prawie tak, jakbyśmy się domyślali. Efekt zewnętrzny jest taki sam. Tak więc o uczucia na pewno należy dbać. Tylko rzeczywiście rozmawiajmy i pytajmy się o uczucia nawzajem. Jeżeli to było przykre, jeżeli dziewczyna sygnalizuje, że to było przykre, to chłopak mówi, nieprawda, to nie było przykre. Nie. Dla mnie było przykre. Uwierz. To, że nie zamierzałeś mi dojść przykrości, to się cieszę. Ale to teraz spróbuj pamiętać. A chciałabym tego? Mówmy o takich rzeczach. Rozmawiajmy o oczekiwaniach. To jest jedna z mądrzejszych rzeczy. Rozmawiać o oczekiwaniach. I wtedy mamy szansę rzeczywiście się zbliżyć do siebie. Ta więź psychiczna może być bardzo, bardzo pogłębiona. Właśnie przez rozmowę. Żyjemy w dosyć okaleczonym społeczeństwie, które nie umie rozmawiać. Nie rozmawia się. Nie umiemy rozmawiać. W szczególności nie umiemy słuchać. O tym sobie jeszcze na sam koniec troszeczkę powiemy o budowaniu więzi. Między innymi właśnie przez dobrą rozmowę. Także w tej chwili tego wątku nie pociągnę. Żeby raz na zawsze zapamiętać, że miłość i uczucia to nie to samo, co anegdotka o panu w 50. roczce ślubu, a więc już starszy pan, osoba publiczna, a więc znaleźli się dziennikarze w pobliżu i jak dziennikarze to sensacja. Wobec tego pierwsze pytanie z mikrofonem pod dziób, prawda? Czy pan nigdy nie myślał się rozwieść? Co to znaczy rozwieść? Odwołać obietnicę do zgonnej troski o dobro drugiego. Odwołać zobowiązanie, które na siebie wziąłem. Dziadek tak popatrzył, mówi, o rozwieść? Nigdy. Ale zamordować żonę to bardzo często. W
każdej relacji pojawią się złe uczucia. W każdym waszym małżeństwie będą złe uczucia, zawinione i niezawinione. Natomiast obyście z tego nie wyciągali wniosku, że miłość się skończyła, tylko wniosek, uwaga, alarm, trzeba się zająć uczuciami. I nie dopuśćmy do tego, że uczucia będą bardzo złe. Mam bardzo prostą receptę na to. Idąc za myślą świętego Pawła, który powiedział, niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Nie połóżcie się spać zagniewani na siebie. Taki mam bardzo prostutki sposób. Oto od dnia ślubu, małżeństwo, codziennie, klęka wieczorem razem, może o określonej godzinie, a jak są osobno, to o określonej godzinie w różnych miejscach. I wypadają słowa wspólnie, głośno, modlitwy, Ojcze nasz, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Nie wierzę, że nawet średnio przyzwoity człowiek potrafi klęknąć i powiedzieć, i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy, jednocześnie chcąc nam sztylet pod żebrą wbić, prawda? Nie da się. Jest to moment, jeżeli to będzie zwyczajem, jeżeli to będzie zwyczajem codziennym, to będzie to jednocześnie przymus do przełamania jakiejś tam złości, która tego dnia gdzieś tam się nazbierała. Jeżeli nie zaśniecie nigdy zagniewani na siebie, nie ma szans na jakiś większy rozłam w małżeństwie. Bo małżeństwa, które przychodzą, sypiące się, są od lat nieraz nierozmawiające ze sobą. Od lat sobie dokuczające wręcz. Gdzieś tam pierwszy raz zasnęli, kiedy jeszcze można było przełamać, ale nie zrobili tego i to zaczęło narastać, narastać, narastać. Prawda? To jest bardzo prosta recepta na udane małżeństwo. Codziennie wieczorem klęknąć koło siebie. Zresztą nie chciałbym sprowadzić tylko do takiego zabiegu o oznaczeniu psychologicznym, prawda? Nie znam małżeństwa, które by się tak solidnie ukorzeniło w Bogu, w sakramentach, które by się rozpadło. Nie powiedziałem, że które by nie miało trudności. Wszyscy mamy trudności. Znamy, zresztą mamy obietnicę. W Piśmie Świętym jest, kto zbuduje dom na skalę, ten skałą jest Chrystus. Ten dom się nie rozwali. Ale proszę zauważyć, uderzą wichry, uderzą nawałnice, ale dom się ostoi. To nie jest tak, że jak będziemy mocni, to nas świat nie będzie dotykał. A może szczególnie będą nas próbować. Ale jeżeli postawimy na tym, co trzeba, zbudujemy, to dom się ostoi. I w tym kontekście to, co powiedziałem już raz, żeby zdawać sobie pytanie, czy chciałbym, żeby tak się zachowała moja córka, czy wobec mojej córki, czy mój syn, czy wobec mojego syna, to są dobre podpowiedzi pilnowania siebie, żebym nie poszedł tą drogę, bo uczucia zagrały, bo emocje zadziałały. I dziewczyna, która się wyzbywa, emocje jest brzydka, okropna, straszna. Ale dziewczyna, która nie potrafi opanować emocji, no popełni samobójstwo. Prędzej czy później. Więc w jakim stopniu, panie, musicie się nauczyć nad emocjami panować. Nie macie się ich wyzbyć, tylko ostatecznie gdzieś tam rozum i wola ma zdecydować. Jeżeli powiem, absolutnie bym nie chciała się zgodzić, że moja córka coś takiego zrobiła, spróbuj tego nie zrobić po prostu. A jak zrobisz, to nie mów, że tak chciałaś, że tak jest dobrze. Ale z córką to by było źle, prawda? Nie oszukuj siebie. Bo wtedy można bardzo, bardzo daleko zabrnąć. Kochani, ja bym chciał jeszcze tak patrzeć na zegarek, jeśli mamy chwilę czasu. Tak bardzo zimno nie jest, więc może popatrzmy sobie, pójdźmy krok dalej w miłość małżeńską. No bo do tego się próbujecie przymierzać w większości, prawda? I miłość małżeńska ma swoją specyfikę i warto nad nią się na chwilę zatrzymać. Jedno z takich piękniejszych zdań, jakie na ten temat słyszałem, związane jest z osobą Mahatmy Gandhiego. To był wielki przywódca narodu hinduskiego, dla was postać historyczna, pewnie się tam uczyliście o niej. Rzeczywiście wspaniały, wielki człowiek, który zresztą wypowiedział zdanie, że chrześcijaństwo jest najwspanialszą religią, ale on nie przejdzie na chrześcijaństwo, bo za dużo widział, jak chrześcijanie żyją. Dla nas niestety trzeba przyjąć to zdanie z pokorą, że w krajach, które się nazywają chrześcijańskimi, dzieją się rzeczy mało chrześcijańskie, prawda? I to dość powszechnie i nie wyłączając niestety Polski. Ale podobno kiedyś ktoś go zahaczył z Europejczyków światłych, że wy Hindusi jesteście dzikusami. I rzeczywiście do dzisiaj w niektórych kastach rodzice decydują o małżeństwie dzieci. I dzieci
dzieci widzą się po raz pierwszy, dziś w XXI wieku, po raz pierwszy w dniu ślubu. Młodzi ludzie się widzą, prawda? Więc wy jesteście dzikusami. A on miał odpowiedzieć tak, może to nie zupełnie tak, bo wy Europejczycy stawiacie garnek z gorącą zupą na zimnym piecu i dziwicie się, że zupa stygnie. A my, Hindusi, co prawda stawiamy garnek z zimną zupą na zimnym piecu, ale my wiemy, że w tym piecu trzeba napalić. Ja nie chciałbym cofnąć się do momentu, że rodzice będą stawać małżeństwo dzieci. Jest w tym wielka szansa w naszej kulturze, że możemy przynajmniej wstępnie znaleźć osobę jakoś tam nam, nazwijmy to, odpowiadającą, nadającą się na ojca, matkę moich dzieci, prawda, naszych dzieci. Ale ta wielka mądrość jego słów, jakże w Europie się mówi, my się kochamy, nam się musi udać. Oczywiście ten garnek z gorącą zupą to są rozbudzone uczucia, rozbudzone emocje, rozbudzona seksualność bardzo często, która całkowicie przesłania poznanie drugiej osoby. I potem się dziwimy, że miłość się kończy, bo to nie jest tak samo przez cały czas. Oczywiście, że to się będzie zmieniać, to będzie inaczej, nie będzie tak samo. O tym będziemy sobie mówili. Tak więc obyśmy do tej szansy, którą mamy, wybierania przyszłego współmałżonka, dołączyli przekonanie, że miłość trzeba zbudować, że trzeba nad miłością pracować, że to nie ułoży się, bo się kochamy. Druga taki opis miłości małżeńskiej to jeden z tych wielkich pisarzy amerykańskich, napisał do kolegi taki piękny list, że miłość jest to ogród pełen kwiecia, barw, harmonii, zapachów i taki piękny poetycki opis zrobił. A tamten złośliwy kolega mu odpisał, miłość małżeńska jest to ugór, który trzeba z uporem uprawiać, żeby stworzyć z niego ogród pełen kwiecia, barw, harmonii, zapachów. I tego w naszej kulturze brakuje. Nie ma... Jest to radosny trud budowania. Obyście umieli się cieszyć tym, że oto kupiliście pierwsze krzesło do waszego domu, a nie żeby rodzice wam umeblowali wszystko. Żebyście mieli, nie wiem, zamiast szafek kuchennych skrzynki na pomarańczach, bo tak przez kilka lat mieliśmy, to były inne czasy romantyczne, kiedy nic nie można było kupić, wszystko trzeba było załatwiać, prawda? I żebyście się umieli cieszyć budowaniem i budowali radośnie. Wielu rodziców tego nie rozumie i w zamian chce wszystko dać dzieciom, żeby im tylko było dobrze, nas nie było stać. Owszem, jeżeli pomogą w kupnie mieszkania, nie obrażajcie się, nie unoście się honorem, żeby nie. Ale nie muszą już go wam meblować, wybierać kafelków, bez kafelków też można pożyć, prawda? I dochodzę do takiej sytuacji autentycznej. Kulturalni, porządni, dobrzy rodzice, mamusia daje właśnie mieszkanie, dostało młode małżeństwo, malutkie, ale własne. Natomiast mamusia powiedziała, że da pieniądze na kafelki, ale to muszą być te, które ona wybrała, prawda? Na szczęście młodzi powiedzieli, że na razie nie będzie kafelków. Tak? To ma być wasze. Ten radość budowania wspólnego jest może być niesamowita, a w wielu parach jest to zupełnie zmarnowane. Szkoda. I to budowanie nawet jakichś tam zębów materialnych przenosi się na sferę psychiczną i wyżej. Obyście ten trud budowania zasmakowali w trudzie budowania. To jest wielka radość, że można się wysilić dla ukochanej osoby, coś zrobić, coś dać, podjąć jakiś trud. I miłość małżeńską obrazuje w dużej mierze przysięga małżeńska. Można właściwie zrobić cały wykład na temat miłości małżeńskiej, patrząc na słowa przysięgi małżeńskiej. I poza rotą przysięgi, którą wszyscy znają, że będziecie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie mnie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. To przedtem są pytania, które należą do przysięgi. To nie jest rota, ale one należą do całości i muszą być zadane. Tak? To jest pytanie, czy z wolnej woli, bez żadnego przymusu. Miłość małżeńska jest wolnym wyborem. Ona niesie konsekwencje, ogranicza pole działania w jakimś sensie męża i żony, każdego z osobna, ale wolnego wyboru. Z własnej woli bez żadnego przymusu, to jest pierwsze. Drugie pytanie. pytanie w zdrowiu i w chorobie, czy w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli wytrwacie do końca. Może warto sobie wyobrazić nawet taką sytuację. Nie wiem, że wypadek krótko po ślubie, mąż czy żona ląduje w wózku inwalidzkim. I czy będziesz go woził do końca życia w tym wózku? Ja nikomu tego nie chcę wykrakać. Natomiast jeżeli sobie intelektualnie przeżyjesz choćby takie wydarzenie, to się naprawdę zdarzy, będzie było kazmasłem. Ludzie sobie nigdy nie wyobrazili, że może być jakakolwiek trudność. I załamuje ich najdrobniejsza. Warto sobie uzmysłowić, że mogą być jakieś choroby, może być niedola i my wtedy właśnie mamy być jakby bardziej ze sobą. To można się przerażać, że ojej, no tak, ożenię się z taką babą, a teraz ona, nie wiem, przetrąci się samochód i będę się nią musiał ją niańczyć do końca życia. No to pecha mam. Ale popatrz, od drugiej strony, jeżeli te pokłady egoizmu w tobie są duże, jeżeli ciebie ten samochód przetrąci, to ona będzie ciebie niańczyć do końca życia. Można patrzeć i tak, prawda? Jest to związanie losu. Im bardziej my poważnie tego związania dokonamy, tym jesteśmy bezpieczniejsi, chociaż jedno z nas będzie zdrowe, chociaż jedno z nas będzie mogło coś robić, prawda? To już jest nasza siła się powiększa. I trzecie pytanie, czy z miłością przyjmiecie i po katolicku wychowacie potomstwo, jakim was Bóg obdarzy? To pytanie jednoznacznie mówi o otwarciu na życie. Wrócimy do tego. Ale to z doświadczenia wielu lat rozmów z małżeństwami. Nie spotkałem jeszcze małżeństwa, które by się miało rozpaść, czy doszło do jakichś bardzo poważnych kłopotów, które by miało sprawę płciowości, płodności uregulowaną. Pierwszym odpowiedzialnym za życie dziecka poczętego jest kto? Kto jest odpowiedzialny za życie poczętego dziecka? Mężczyzna. Pierwsza funkcja mężczyzny. W zdecydowanej większości polskich, katolickich, porządnych rodzin żona się czuje odpowiedzialna, może tylko uważaj, żebyśmy w ciąży nie doszła. Jak ona ma być spokojna, jak ona ma się nie bać. I także odpowiedzialność za życie poczęte, otwartość na życie. Ja wam nie mówię w tej chwili, ile macie mieć dzieci. Nie. Natomiast ja wam mogę powiedzieć na pewno, że jeżeli będziecie się bali swoich dzieci, nie musicie ich planować, ale jeżeli będziecie się bali, będziecie zniszczeni. Wasza relacja seksualna będzie zniszczona. I tutaj nie pomylił się Kościół mówiąc o antykoncepcji, co jest postawą, która w środku ma lęk. Dla żadnego innego powodu dziewczyna nie łyka pigułek. Nie z powodu dla zdrowia, dla urody. Tylko dlatego, że się boi. Ja łykam pigułkę na najlepszej firmie, ja się nie boję. Dlaczego łykasz? Bo się boisz. Lęk. W najintymniejszą relację dwojga wprowadzony jest lęk, ale lęk ma moc tłumienia wszystkich wyższych przeżyć. I to, co ma się rozgrywać w sferze cielesno-psychiczno-duchowej, wprowadzone jest tylko do cielesnej, bardzo szybko się, brutalnie mówiąc, zużywa. To nie jest przypadek. Zniszczenie sfery seksualności według recept, które świat podaje, jest powszechne w małżeństwach. Szkoda. Bo ta sfera może cudownie działać do końca życia. Prawda? Ale pierwszym problemem, z którym musimy się rozprawić, to jest podejście do dziecka jako daru, żeby nigdy w naszym małżeństwie dziecko nie było straszakiem. Nie musimy planować więcej dzieci. Nie musimy planować następnego dziecka. Bez względu na to, ile tych dzieci tam kto będzie miał. Ale nie możemy się bać dzieci, bo to będzie się kładło cieniem na relacje. Po wypowiedzeniu tych trzech odpowiedzi na te trzy pytania, dopiero pytanie słowa ślubujecie miłość, wierność i uczciwość. Czy miłość można sobie narzucić? Oczywiście tak. Od dnia ślubu zobowiązaliście się, że nawet jak nie będziecie mieli na to ochoty, czyli że uczucia będą złe, będziecie sobie narzucać miłość, czyli troszkę o dobro. Proszę zobaczyć, jak ja mówię językiem. Przez świat tego by nie ścierpiał. Gdyby teraz wyszedł gdzieś tam na jakieś ulice, czy w ekrany, czy gdzieś, prawda? Tak, miłość od dnia ślubu macie obowiązek sobie narzucać. Bo do tego się zobowiązaliście. Obyście nie musieli sobie narzucać, no to zadbajcie o uczucia. Wtedy pójdzie samo. Będzie łatwo. Będzie się chciało.
przywołuje miłość, troska o dobro. Co jest najwyższym dobrem człowieka? Jesteśmy w kręgu ludzi wierzących. Najwyższym dobrem jest zbawienie, mówiąc w skrócie. Czyli żona dzięki mnie ma się stawać coraz lepsza. Ma się stawać święta, nie przez męczeństwo. Tylko ma się stawać coraz lepsza, prawda? Bo tak jak się niektóre małżeństwo ogląda, to oni prosto do świętości idą, nie? Ale poważnie mówiąc, jeżeli mi przyjdzie facet 15 lat po ślubie i mówi, proszę pana, moja żona jest taka wredna, ochydna, bla, to czasem mężczyznę trzeba dzielić obuchem w łeb dla jego dobra, nie dlatego, żeby się chciał znęcać na kimkolwiek. Panie, to po coś pan się z taką wiedźmą ożenił? Zaraz, chwileczkę, co pan mówi? Proszę pana, wtedy to ona była zupełnie inna. Aha, i przy panu taka się stała. A pan jej obiecał, że ona stanie się święta przy panu. Ona się przy panu miała rozwijać. Kochani, jeżeli ktośkolwiek wpadnie z was kiedyś po latach na pomysł, żeby narzekać na męża i na żonę, to on siebie oskarża. To jest pierwsze zobowiązanie, prawie że punkt honoru. Moja żona ma być coraz wspanialsza dzięki mnie. Nie przez wymuszenie, przez stworzenie klimatu, żeby kwitła. Żona, której się ciągle mówi, że jest piękna, kwitnie, jest coraz piękniejsza. Mężczyzna, któremu się powtarza, że jest mądry, on dopiero pokazuje, na co go stać. Ile żon traktuje mężów jak głupka, a ilu mężów ogląda się wyłącznie za obcymi żonami? Podcinając skrzydła, niszcząc człowieka, który jest jego pierwszym zobowiązaniem. Ślubuję ci miłość, czyli ślubuję ci, że przy mnie się rozwiniesz, dojdziesz do świętości. Ślubuję ci wierność. Bardzo pięknie jest pojęcie wierności opisane w nauce Kościoła. Wierność to jest to, co rozumieli małżonkowie w dniu ślubu, kiedy się w sposób wolny łączyli. Zapamiętajcie, jak rozumiecie wierność w dniu ślubu, bo wielu ludziom to się przerabia. Po latach to, no tak, ale w pewnych wypadkach, to w takich okolicznościach, no, takim jak moje, prawda? A w ogóle nie przesadzajmy, takie czasy, wszyscy to robią. Jeżeli w towarzystwie bez żony zachowujesz się inaczej, niż gdyby żona była przy tobie, już jesteś niewierny. Nie musiałeś nikogo zdradzać. Przy okazji, drogie panie, nie wymuszajcie niewierności. Nie wymuszajcie niewierności. Wiele niewierności jest wymuszonych. Powiedzmy, młoda narzeczona idzie z narzeczonym po ulicy i przychodzi jakoś naprawdę ładna dziewucha. No i spojrzał. Jak mogłeś? Zabawami mi się oglądasz, prawda? Jak mogłeś? No przecież on jej nie chce robić przykrości, jest mi przykro, jeszcze wypłaczę mu się i w ogóle, że ty mnie nie kochasz. No i teraz on, no co będzie? Będzie udawał, że nie patrzy, jak idzie narzeczoną, prawda? Gwarantuję, odrobi sobie zaległości, jak pójdzie sam. Bo normalny facet zauważa piękne kobiety. Zauważa. Mało tego, powinien zauważyć. Powinien zauważyć, bo inaczej to było podejrzane, prawda? Natomiast jeżeli właściwą reakcją na to, pewnie najlepiej byłaby, jakby narzeczona czy żona potrafiła sama się z mężem zachwycić pięknem jakiejś osoby. Oby mąż musiał powiedzieć, no tak, ale ty to i tak jesteś najlepsza, prawda? Oby go było na to stać i wtedy żona nie będzie panikować z tego tytułu. Najgorszy jest taki zakaz, bo wtedy takim sygnałem, że my wymuszamy na sobie niewierność, jest to, że jak jesteśmy razem, to czujemy się skrępowani, jest nam ze sobą ciężko, a jak jesteśmy osobno, to oddychamy ze sobą w towarzystwie. Jesteśmy normalni dopiero. To znaczy, jeżeli coś takiego poczujecie, a jest to bardzo prawdopodobne, bo to się często zdarza, to porozmawiajcie spokojnie na ten temat. Lepiej poszerzyć granice wolności temu drugiemu, niż zmuszać go do tego, żeby oszukiwał. Żeby udawał, że nie jest normalny, prawda? Tak jak powiedziałem, tak jak normalna kobieta zwraca uwagę na mężczyznę, tak normalny facet widzi kobiety wokół siebie. Prawda? Nie ma w tym nic złego. Wierność. Prosty sprawdzian, czy zachowałbym się tak samo wobec tej kobiety, gdyby żona była przy mnie. Jeżeli tak, to jestem wierny. Jeżeli nie, to właśnie.
Ja tak stwierdziłem, w tej chwili już się temu nie dziwię, ale pewną taką prawidłowość po sobie, że mnie tylko to rozmawiałem z kolegami i to się potwierdza. W wielu dobrych małżeństwach moje zachowanie wobec innych kobiet jest dużo swobodniejsze, nazwijmy to, dalej idące wtedy, gdy żona jest przy mnie. Jestem bezpieczny, prawda? Żona nie pomyśli, że ją podrywam albo coś takiego. Jak jestem bez żony, znacznie większy dystans zachowuję wobec kobiet. To się przyłapałem na tym. Wiesz, to jest normalne i to jest dobre. Że służę wierności nie jest ten drugi, tylko ja sam. Ja sam. Nawet w tym sensie, żeby ktoś sobie nie pomyślał głupio. Po co mi to? I wreszcie uczciwość małżeńska. To jest pewna trudność, dlatego że oficjalnie nauka nie definiuje, co to jest uczciwość małżeńska. I zdania są podzielone. Ale w zasadzie sprowadzają się do prawie tego samego. Jedni mówią, że uczciwość przeniesienia codzienności. Jak podpisuję umowę o coś, to jestem uczciwy. Wobec tego, jak ją wypełniam, jak nie wypełniam, to jestem nieuczciwy. Jak w szachach stawiam pionki tak jak wolno, to jestem uczciwy. Jak zwinę lewą ręką pionka sąsiadowi, oczywiście normalny szachista się połapie w tym, to jestem nieuczciwy, prawda? No, potrafią grać po kilkadziesiąt partii w pamięci, nie oglądając szachownic. Są tacy zawodnicy. Ale, prawda, uczciwość, przestrzeganie zasad. Prosta sprawa. Czyli uczciwość może, to zasady są ustalone, miłość, wierność i koniec, prawda? Aż do śmierci, w zdrowiu i w chorobie, ustalone zasady, jasno. Wobec tego uczciwość jest zwieńczeniem, podkreśleniem, podsumowaniem tych wszystkich zasad, które są wcześniej wypowiedziane w ramach przysięgi. I to jest jedno z podejść. Niektórzy mówią tak, uczciwość małżeńska. Zwracają uwagę na słowo małżeńska i wówczas bardziej to jakby przypisują do sfery seksualności. Może tak. Jedno i drugie jest do przyjęcia. Mamy być uczciwi. Ktoś inny jeszcze powie, że przecież ta uczciwość jest od setek lat w przysiędze, a uczciwość znaczyło uczczenie kiedyś. Ja mam swoją żonę uczcić przez traktowanie jej. Też piękne zresztą tłumaczenie, prawda? Mamy się nawzajem uczcić przez odniesienia wzajemne. Tak czy inaczej na pewno mamy wypełniać zobowiązania, które podejmujemy wchodząc w małżeństwo. I jeszcze kilka słów na temat miłości małżeńskiej. Mam jeszcze kilka słów. Kilka słów na temat miłości małżeńskiej. Co na ten temat mówi nauka Kościoła, konkretnie myślę o dokumencie Humanae Vitae, to jest taki malutki zeszycik. Ileś tam tych stron, naprawdę niewiele. 1968 rok. Podpisał Paweł VI, papież Paweł VI. To było w jakimś sensie pokłosie Soboru Watykańskiego, już po śmierci Jana XXIII. Natomiast do powstania tego dokumentu w dużej mierze przyczynił się późniejszy papież Jan Paweł II. I to, co w Polsce, materiał, jaki z Polski, dostarczono do Rzymu przy czasie dyskusji nad tym dokumentem. To jest dokument chyba najzacieklej atakowany przez świat, dlatego że on porządkuje relacje seksualne. On mówi, co jest dobre, co ktoś uważa za dobre, a co czego nie akceptuje. Między innymi tam się znalazła jeden z największych biznesów XXI i już poprzedniego wieku, też antykoncepcja. Nie wiem, czy jesteśmy świadomi tego, że w większości krajów cywilizowanych zyski z antykoncepcji są znacznie wyższe niż ze wszystkich innych leków razem wziętych. I to nie jest przekłamanie. To jest nawet w Polsce to samo. Z oficjalnych dokumentów Ministerstwa Zdrowia ujawnionych. Jasno to wynika. Prawda? W Polsce to nie jest wcale rozpowszechnione bardzo. Są gigantyczne biznesy. W tym dokumencie, który tak narusza te biznesy, między innymi jest zdefiniowana miłość małżeńska. Miłość małżeńska, są wymienione cztery cechy miłości małżeńskiej. Ma być ludzka, czyli obejmować całego człowieka. Ciało, sferę psychiczną, sferę duchową. Więź, głęboka więź dwojga osób. Pełna, tłumaczę to, czyli bez żadnych egoistycznych rachub. Ożenię się z sobą, ale... obejmująca znowu całe życie. Nie ma, że ja sobie... Możemy dyskutować, czy mamy prawo do swojej przeszłości. Może warto się na tym na chwileczkę zatrzymać.
zwłaszcza do złych dokonań w przeszłości. Czy mamy prawo? Oczywiście, jeżeli mąż miał dziewczynę, powiedzmy, są współżył, to powiedzmy tak do końca, to on zdradzał żonę, mimo że jeszcze nie znał. Zdradzał swoją żonę, prawda? Natomiast myślę, że mówię to z takiego doświadczenia, to nie jest wprost nauka, także proszę tego nie traktować, że tak, taka jest wykładnia, ale myślę, że uczciwości swojej powinien powiedzieć, że nie zawsze i nie we wszystkich okolicznościach był w porządku, że masz ze sobą jakieś doświadczenia, ale powinien poprosić, pozwól, nie dochodźmy do tego i nigdy do tego nie wracajmy. Ja chcę o tym zapomnieć. Jeżeli zaczniemy sobie opowiadać o swoich złych przeżyciach, to będzie to taka pożywka dla wyobraźni, że naprawdę można wszystko zrujnować. Bardzo często tak żona dowiedziała się, że mąż ją zdradził. No ale chociaż powiedz, czy to była brunetka czy blondynka. A była ładniejsza ode mnie, a młodsza była, a powiedz, jak się nazywała, a gdzie mieszka. Jakikolwiek szczegół już jest trudno wybaczyć. A teraz jakby jakikolwiek punkt do zaczepienia dla wyobraźni, to jest horror. Znam sytuację taką, która bardzo mnie dotknęła, bo akurat byliśmy 26 lat po ślubie i przychodzi małżeństwo i od progu mówią, że oni są 26 lat po ślubie, parę dni od naszej rocznicy ślubu, że oni są 26 lat po ślubie, tak się pomyślałem. I oboje przychodzą i ona głównie mówiła, on siedział cicho, taki prawie że skulony. To się okazało, krótko po ślubie, że ona wysłała go na zarobek, żeby pojechał gdzieś tam na jakieś, to było w Polsce, tam były jakieś tam huty Katowice, coś się budowało, w każdym razie, żeby więcej zarobił, żeby na mieszkanie było. I on po prostu w jakiejś tam sytuacji, jakoś dobili w robocie libację popijawę i sam nie wiedział, jak znalazł jakąś dziewuchą w łóżku. No nie powinno to się stać. Było to raz, on na kolanach przyjechał do żony, kilka miesięcy po ślubie, z przeprosinami, z kwiatami, kajając się i tak dalej. I od tego momentu nie ma innego tematu w rodzinie. Codziennie ona mówi o tym. O tym wiedzą dzieci, o tym niemalże wiedzą sąsiedzi, że on to planował się przed ślubem, że on z premedytacją chciał ją upokorzyć. Już narosła taka nadbudowa i ten facet, biedny człowiek mówi, panie, jestem świnia, bydle, cham. Ja wiem, panie, ale co ja mogę zrobić? On już nic nie może zrobić. On tamtego nie cofnie. To jest jedna z ważnych zasad budowania więzi, żeby nie rozdrapywać rzeczy z przeszłości. Ja nie namawiam do kłamstw. Ja tylko namawiam do tego, żeby o złych rzeczach powiedzieć i do nich nie wracać. Bo one mogą zniszczyć poprzez pobudzanie wyobraźni. A więc miłość ma być, ludzka ma być pełna. Mamy prawo do siebie, do całości swojego życia, bez jakichś egoistycznych rachub, wyjątków, ale ta przeszłość, to powiedziałem, w rozsądnym zakresie. Dalej, wierna i wyłączna. Myślę, że wierność i wyłączność to są z czasem najważniejsze cechy miłości i najbardziej smakowite. Wcale nie jakieś tam przeżycia, nie wiadomo jak, jakieś fajerwerki, doznań, jakieś. Spokojna, czasem trudna wierność, wyłączność. Świadomość małżeństwa, że oni są tylko, że najpiękniej by było. Nie zawsze tak może być, że byliśmy sobie wierni, zanim się poznaliśmy. Nigdy nie było żadnej innej osoby, żadnej innej kobiety, żadnego innego mężczyzny. W dzisiejszych czasach to nie jest takie proste. Jak ktoś ma tą sytuację, to niech Bogu codziennie za nią dziękuję. Tak? Ale w każdym razie możemy powiedzieć, od dzisiaj jesteśmy wierni i wyłączni do śmierci. To też jest bardzo dużo. I to jest, ktoś powiedział, święte świętych w małżeństwie. Wierność i wyłączność. Ogromnym naruszeniem. Oczywiście sklecają się małżeństwa po zdradach. Przy czym bardzo bym przestrzegał przed tym, żeby rozdzielać winy. O, ten zdradził, to on jest winny. Zdrada zawsze ma jakieś korzenie. I zawsze oboje się do tego przyczynili. Nie dopuśćcie do sytuacji, żeby w ogóle możliwa była zdrada. Nie na zasadzie śledzenia siebie nawzajem, tylko na zasadzie budowania takiej więzi, że się nie będzie opłacało tego niszczyć. W głębokiej więzi się nie opłaca. Jakby się przepytali,
małżeństwa, to pewnie jakieś dwie trzecie mężów wypowiedziało, bo takie są badania, wypowiedziało, że no czy trudno być wiernym? No trudno być wiernym, no trudno, tyle bodźców chodzi po ulicach, trudno. Ale może jakoś wytrzymam, prawda? To są ludzie, którzy pozostali na powierzchni. To są ludzie, którzy przeżywają coraz słabsze doznania, którzy no jakoś wytrzymują w tym małżeństwie. Przyzwoitości z różnych powodów. Ale jedna trzecia powie, proszę o inny zestaw pytań. O co pan pyta? Czy trudno być wiernym? Znaczy, że ja to wszystko, co zbudowałem przez całe życie, to znacznie więcej niż radość cielesna, miałbym zniszczyć z powodu jakiejś chwilowej, doraźnej przyjemności, jakąś dziewczynę. No nie, no przecież idiotem jeszcze nie jestem. Ludzie, którzy uruchomili coś więcej niż powierzchowność, to mi się w ogóle nie mówi. I prawie bym się był skłonny założyć, że no jeżeli to jedna, dwie osoby słyszały o czymś takim jak wyższa wrażliwość erotyczna człowieka. Pojęcie oficjalne, ale wyeliminowane. To człowiek i tylko człowiek jest zdolny do czegoś. Wszyscy w okresie dojrzewania nabieramy, normalni ludzie nabierają, stają się heteroseksualni, czyli są wrażliwi erotycznie na drugą płeć. Ale w parze monogamicznej i tylko w monogamicznej parze, nigdzie indziej, jest szansa na specyficzną, wyższą jakościową wrażliwość tej jednej, jedynej kobiety na tego jednego, jedynego mężczyznę. Tego mężczyzny na tą kobietę. Tylko w parze monogamicznej. Tylko, że większość ludzi, którzy piszą i mówią na temat seksu, nie mają tego zielonego pojęcia. Bo on jest ekspertem, bo on już próbował z Chinką, z Wietnamką, z Rosjanką, z Murzynką, z przodu, z tyłu, z boku, z czterema naraz. Prawda? On jest ekspertem. Od czego? Od doznań o charakterze naskórkowym. On nie ma pojęcia. No tak. Dokładnie tak. On nie ma pojęcia o głębi, która jest zarezerwowana dla pary monogamicznej, dla małżeństwa, które tego nie zmarnuje, tej szansy. O tym będziemy sobie mówili jeszcze osobno. I wreszcie, miłość małżeńska, jako czwarta cecha, ma być płodna. Normalną, taką najpowszechniejszą, najprościej rozumianą, bo to jest płodność po prostu w dzieciach. Oby wasza płodność nie była skąpa. Nie była egoistyczna. Ja naprawdę nie mówię o liczbie dzieci. Większości się wydaje, że dzieci powinno w rodzinie być tyle, ile było ich. Sprawdźcie to na sobie. Jak ktoś wielu w trójce rodzeństwa, to powie, no tak najlepiej to mieć trójkę, ewentualnie dwójkę, ewentualnie czwórkę, prawda? Jak ktoś wielu... Odstępcy są jedynacy, którzy chcą mieć drużynę piłki nożnej. Ale po pierwszym dziecku już mówią, może nie nożnej, tylko ręcznej, prawda? A po drugim może debel do tenisa wystarczy. Bo niekoniecznie muszą być odporni na to, co się dzieje w rodzinie wielodzietnej. Jak wyrośli, w tym to są dużo odporniejsi, prawda? Także macie być płodni, ale nie tylko płodnością poprzez rodzenie dzieci. Macie być płodni dla otoczenia. Mają na was patrzeć i się budować ludzie, którzy są wokół, znajomi, rodzina. Mamy coś robić dla świata. W jakiś tam sposób apostołować. To nie jest tak, że małżeństwo ma się zamknąć dla siebie. I obyście umieli znaleźć jakieś pole właśnie działalności jako małżeństwo na rzecz dobra w świecie. Bo wtedy wy sami na tym najwięcej wygracie, najwięcej na tym skorzystacie. I wreszcie dwie cechy miłości małżeńskiej, które są specyficzne dla miłości. Małżeńskiej właśnie. Miłość lekarza do pacjenta obowiązuje go tak długo, dopóki jest pacjent pod jego opieką, prawda? Miłość nauczyciela do uczniów też jest to miłość, powinna być, obowiązuje go tak długo, póki uczeń jest w jego klasie, nazwijmy to tak. Miłość małżeńska jest dozgonna. Miłość małżeńska jest z natury dozgonna i tylko jako dozgonna ma sens. Można to wyprowadzić nie tylko z przesłanek religijnych, czy jakieś tam zwykłe patrzenie na rozwój człowieka i na rozwój dziecka człowieczego. Sarenka po iluś tam minutach lat biega już sama, a po kilku tygodniach już może sama zdobywać pożywienie, prawda? A człowiek w zasadzie musi być w rodzinie długo. I to nie jest tak, że człowiek wyrośnie w rodzinie i powiedzmy, no skończy 18 lat, pójdzie swoją drogę i rodzice mogą się już spokojnie rozejść. Nie rozumiem takie pomysły kulturalnych ludzi, którzy mówią, że my jesteśmy kulturalni, chcemy dzieciom zrobić krzywdy i jak one już sobie pójdą do domu, to my się wtedy kulturalnie rozwiedziemy. Gdyby rodzice rozwiedli się na łożu śmierci, to świat wartości, które przekazali dzieciom, legnie w gruzach. Dorosłym dzieciom, które mają już swoje dzieci. I jeżeli są wśród nas, was, osoby zranione rozwodem rodziców, to te osoby oby postanowiły i oby to wypełniły w życiu specjalne środki ostrożności, żeby na ten sam pomysł nie wpaść. To nie wystarczy nie chcieć. Córka alkoholika, jednego tylko nie chce, żeby nie wyjść z alkoholika. A statystyki są brutalne. Wychodzą z alkoholików. Statystycznie często. Bardzo często. Jeżeli ktoś przeżył rozwód rodziców albo w bliskiej rodzinie, jest tym jakoś naznaczony i ma robić ze sobą, obmyślać strategię, co ja z sobą zrobię, żeby mi nigdy taki pomysł nie przyszedł do głowy. Bo ten pomysł łatwiej mu przyjdzie niż komuś, kto tego nie przeżył. Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie chcę się znęcać nad kimś, że przeżył coś, co nie było jego winą. Nie, ja chcę ostrzec przed czymś. Tak samo ostrzegam dzieci alkoholików, nie znęcając się nad nimi. Może, proszę bardzo, krucjata podpisać do końca życia kropli alkoholu. Na pewno nie stanie się alkoholikiem, jak nie będzie nawet piwa, nie wypije ani szampana na Sylwestra. No, że jest pewien trud, tak, ale ten trud mu gwarantuje, że nie przyniesie nieszczęścia. Tak więc trzeba obmyślać, jeżeli doświadczyłem takich zranień w rodzinie, to muszę obmyślać, co ja zrobię, żeby tych zranień nie powtórzyć w rodzinie, którą zakładam. Jest to naprawdę możliwe. I chłopak, którego poznałem z tego dowodu, chłopak, który wyrósł z domu dziecka, matkę widział dwa razy w życiu, nic do niej nie czuł. Zresztą raz była trzeźwa, raz pijana. Ojca nie znał, zresztą mama też nie wiedziała, który z po kilku kandydatów do ojcostwa pretendentów. Nie ustalano nawet tego. Chłopak przez całe życie spędził w domu dziecka. Całe życie do dorosłości. Nie miał żadnych podstawowych, nawet nie był ochrzczony. W socjalistycznym domu dziecka żadnej wartości. I w klasie, jak trafił do szkoły średniej, to po 8 latach podstawówki jeszcze wtedy to było, trafił do szkoły średniej, go spytali, czy będzie chodził na religię. W zasadzie stwierdził, że tak, będzie chodził. Po pierwsze dla jaja, po drugie dłużej poza domem, który traktował jak więzienie, prawda? No, postanowił chodzić, no i tam oczywiście robił, co robił, chcąc się popisać albo uprzykrzyć. No i trafił na młodego, ale bardzo mądrego księdza, który wyczekał wszystkie ataki. Postawił jedno pytanie jemu i go zostawił z tym pytaniem. Drugie, trzecie, piąte. Chłopak zaczął myśleć. Ochrzcił się. Komunia, bierzmowanie. Wychodzi z domu dziecka. On chciał założyć rodzinę. On nie wie, co to jest rodzina. On nigdy nie wiedział, jak ojciec wchodzi do domu. Co się wtedy robi? On nie wie, jak rodzina siada przy stole. No dosłownie. Niczego nie wie. Za radą tego kapłana, który stał się jego przewodnikiem duchowym, poszedł na studia o rodzinie. I ja z nim przegadałem nie wiem ile godzin, bardzo, bardzo dużo godzin. On pytał o rzeczy, które mi by nie wpadło na pomysł, że można o to spytać w ogóle. I się zanotowywał, wszystko pisał. Ten chłopak założył szczęśliwą rodzinę. Jest już kilkanaście, duże naście, może 20 lat po ślubie. Jak go spotkałem, trójka dzieci, żona szczęśliwa, zadbana, on troskliwy ojciec. Ale on, wiedząc, czym jest zagrożony, chwycił się krótko przy ujździe, żeby nie powiedzieć jeszcze brutalniej, i on po prostu siebie uzdolnił, czy uzdatnił do tego, żeby być ojcem. Najpierw dowiedziawszy się, co to znaczy. Prawda? Bardzo dużo człowiek może przeskoczyć. To nie jest prawda, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. W pewnym sensie prawda. Bez wysiłku niedaleko. Ale człowiek, widząc niedostatki swojego domu, może ponadto znacznie wyrosnąć, tylko nigdy nie stanie się to bez trudu. Tak jak jeżeli ktoś liczy, że zbuduje miłość małżeńską bez trudu, bez wysiłku, to się myli. Nie zbuduje. to wymaga trudu. I pewnie w tym miejscu dzisiaj byśmy zakończyli, dziękując, że wytrzymaliście ze mną aż tyle, i w najbliższym czasie, w kolejnych spotkaniach będziemy sobie próbowali budować, jeszcze tak dokładnie całego planu nie mam, ale myślę, że dość szybko będziemy musieli zrobić sferę płciowości, ale również będziemy musieli zrobić... Ksiądz przyjdzie posłuchać. Nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi.
Panie zauważył, że jak wsiadzą, to dobieg kres spotkania, oni już jest z nami tak życzliwie patrzą.
No ja tak na życzliwie... Nie. Dobra. Czyli dzisiaj tak zawieźmy w tym miejscu, powiedziawszy sobie zaledwie troszeczkę o miłości w ogóle, o miłości małżeńskiej w szczególności, i pójdziemy dalej w takie tereny, które, no, wierzę, są przydatne dla budowy tejże miłości. To chyba... Ta się dobrze ciepło, tak.
O co pani ma powiedzieć?